przywitajmy Zbyszka, jak wrzuciłeś kolektę i masz wolne ręce, to przywitajmy naszego przyjaciela. Amen.
Ja mam nadzieję tylko, że to słowo prześladowanie kościoła nie było ilustracją kazania, że będziemy prześladowania znosić. Słuchajcie,
trudności
różne, tak. Słuchajcie, powiem tak, kocham tutaj być w tym miejscu z wami i to jest cudownie, że jesteśmy ciałem, tak? I dzisiaj jak uwielbialiśmy Boga, to taka makabryczna myśl mi przyszła do głowy, że tak sobie wyobraziłem ciało i tak jedna ręka w piasecznie w mieszkaniu gdzieś leży, pół nogi gdzieś tam na Bemowie i ciało porozrzucane gdzieś po mieście. Jesteśmy ciałem, tak? Jesteśmy wspólnotą, więc jest cudownie, że możemy się razem spotykać i razem być ze sobą. I jeszcze jedną taką myśl miałem, kiedy uwielbialiśmy Boga, że jednak kiedy Bóg mówi o nas jako o Kościele, to mówi raczej o tym, że my spożywamy razem wieczerze, dzisiaj mieliśmy wieczerze, tak? Że jest posiłek związany z Bożym Słowem, że Boże Słowo to jest chleb nasz, tak? To nie jest teatr, tak? To nie jest teatr jednego czy wielu aktorów, tak? To nie jest tak, że mamy widownię i mamy aktorów tutaj na scenie. My jesteśmy wspólnotą, która się spotyka razem, tak? Żeby mieć wspólny posiłek, tak? Nie zawsze nam się udaje jeść rzeczy takie materialne, ale udaje nam się jeść z Bożego Słowa tutaj. I chciałem, żebyś tak się czuł, tak? Kiedy idziesz do, nie wiem, czy zdarza ci się chodzić do restauracji, ostatnio chyba rzadziej, niestety, mam nadzieję, że w ten moment wróci, kiedy będziemy mogli chodzić, ale kiedy wpadamy do fast foodu, to jest taka chwila, tak? Wpadamy, zjadamy, wychodzimy, następnego dnia nie pamiętamy, że byliśmy. Ale kiedy idziemy do dobrej restauracji, to potem wspominamy to, co tam jedliśmy, tak? Jakie to było dobre, jakie było smaczne, jaki był klimat fantastyczny, tak? Więc chciałem, żebyśmy zawsze czuli się tutaj jak w dobrej restauracji, tak? Nie jak w fast foodzie, że jest niedziela. Okej, wpadłem, wypadłem, tak? Za tydzień znowu wpadnę, tak? Tylko, że my się spotykamy razem, żeby razem to celebrować, świętować, być ze sobą, tak? Więc możesz odwrócić się do osoby obok, powiedzieć jej coś miłego, uśmiechnąć się tak, jak potrafisz. Możesz zapytać, jak ma na imię, jeżeli nie pamiętasz. Jeżeli się widziałeś już trzy razy i trzy razy pytałeś o imię, to nie wstydź się, zapytaj raz jeszcze. Zachęcam was też bardzo do tego, żebyście pytali dzieci, które się tutaj kręcą często o imiona, żebyście znali ich imiona. Dzisiaj jeszcze wspomnę też na ten temat, ale też jest ważne, żeby budować relacje z tymi najmłodszymi. Więc jak widzicie jakieś dzieci, nie pamiętacie, jak się nazywają, to zapytajcie kiedyś, tak? I to nie w taki sposób z góry, tylko wiecie, jak się dzieci pyta. Trzeba się zniżyć do ich poziomu, trzeba klęknąć, kucnąć, mieć oczy na wysokości ich oczu i wtedy z nimi rozmawiać i budować z nimi relacje. Okej, dobrze. Tych wstępów dużo. Słuchajcie, zasłonili zegar z tyłu. Był kiedyś taki zegar zasłonięty. To znaczy, że nie mam żadnych ograniczeń. Już go nie mogę. Dobrze, słuchajcie, kochani. Tak, na czole jakiś zegar, taki komórkę. Słuchajcie, kochani, dobrze, przechodzimy do, bo tutaj tak wstępy, jeszcze mam dwie krótkie anegdoty, zanim przejdę do rzeczy. Więc już w ramach tych wstępów przechodzimy do anegdot. Bardzo lubię anegdoty. Nie wiem, czy wy, ktoś lubi anegdoty?
Ja.
Jest parę osób, ale dobre. Słuchajcie, mam takie dwie anegdoty. Pierwsza jest taka, że pewien człowiek kiedyś wsiadł do autobusu i usiadł do młodego człowieka i ten młody człowiek miał tylko jeden but. I on tak patrzy na niego, patrzy i mówi: synu, zgubiłeś jednego buta. A on mówi: nie, proszę pana, znalazłem jeden. Ja do tej anegdoty wrócę później, bo ona będzie też ilustracją. Druga anegdota jest taka, że dwóch myśliwych udało się na polowanie do dalekiego kraju. Wynajęli samolot, wsieli do tego samolotu, polecieli, pilot ich zostawił. Po dwa tygodnie później wrócił po nich. Mieli ustrzelone dwa bizony. I ten pilot mówi: panowie, jest tylko jeden problem. To jest mały samolot, on nie ma takiego udźwigu. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy zabrali, żebym zabrał was i te dwa zwierzęta. Mówi: możemy zabrać tylko jednego. A oni mówią: no ale to coś jest nie tak, bo rok temu, w zeszłym roku, udało nam się zabrać na pokład dwa bizony podobnej wielkości. No i ten pilot tak kręcił głową z takim niedowierzaniem, tak się trochę zrzymał, ale w końcu mówi: no dobrze, no jeżeli w zeszłym roku się udało, no to w tym roku też spróbujemy. Wpakowali te zwierzęta do tego samolotu, wsiedli w trójkę, polecieli. No ale niestety obciążenie było zbyt duże i na kolejnym wzniesieniu się rozbili. Więc ci myśliwi tak ledwie tam z tego wraku się wyczołgali, otrzepali i jeden mówi do drugiego: słuchaj, jak myślisz, gdzie jesteśmy? On tak się rozejrzał uważnie i mówi: myślę, że tak 2 mile na zachód od tego miejsca, w którym rozbiliśmy się w zeszłym roku. No właśnie, tak? Można było czuć, że tak się to skończy. I teraz oczywiście ta krótka anegdota też jest pewną ilustracją, dlatego że dzisiaj jakby z wiele rzeczy różnych, które zawsze mi przychodzą do serca, kiedy wiem, że będę do was mówił, ale kiedy jak się przygotowałem, to podzieliłem sobie to, co powiem dzisiaj na takie 3 części. Takie krótko zatytułowałem: zawróć, mów i wprowadzaj. Tak? I teraz to zawróć, to jest to ilustracją do tego zawróć, to jest właśnie to, co wykonali ci, albo nawet nie wykonali ci myśliwi. Tak? Oni nie zmienili sposobu postępowania. Oni nie zmienili swojego sposobu myślenia. Tak? A do tego zachęca nas Bóg. I jest takie słowo, które no nie zawsze nam się jednak dobrze kojarzy, a myślę, że jest ekstremalnie ważne. I to dla nas też, jako dla Kościoła, tak? Nie tylko na ewangelizacjach. To jest słowo pokuta. Tak? Pamiętacie takie słowo? Pokuta. To jest dobre słowo, pokuta, czyli nawrócenie, tak? Dzisiaj Janek, jak zaczynał, wykorzystam to, bo mi się spodobało bardzo. Powiedział: ja nie jestem jakieś takie bydle. Tak? Bo jak myślimy czasami pokuta, to od razu jakieś najgorsze rzeczy w ogóle, tak? Jak już trzeba pokutować, to już z takich grubych rzeczy, tak? Ale Janek, fajnie powiedziałeś, tak? Że ja nie jestem jakieś takie straszne bydle, tak? Ale jednak muszę wracać do posłuszeństwa, tak? Że to jest taka rzecz, która tak naprawdę jest dla nas na co dzień, tak? Nie tylko właśnie na ewangelizację, ale dla nas jako dla Kościoła. Na co dzień przychodzenie do tego miejsca, gdzie zadaję sobie pytanie, czy jestem posłuszny, tak? Czy jestem posłuszny? Czy jestem w tym miejscu, w którym Bóg mnie widzi? Pokuta jest tak naprawdę taką zmianą naszej postawy wobec Boga i dla nas powinna być absolutnie standardem, taką nieodłączną częścią życia. Ktoś fajnie powiedział, że zostaliśmy stworzeni do bliskiej relacji z Bogiem i Bóg kocha nas i pragnie odnowić tę zniszczoną przez grzech relację, ale czeka na naszą zgodę, która wyraża się pragnieniem radykalnej zmiany celu życia. Tak? Wyraża się pragnieniem radykalnej zmiany celu życia. Jezus powiedział w Ewangelii Marka w 1 rozdziale, w 15 wersecie, powiedział: wypełnił się czas, znacie ten werset, wypełnił się czas i przybliżyło się, tak, Królestwo Boże. I co dalej? Pamiętacie? Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii, tak? Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Więc to upamiętanie, ta pokuta, ona zawsze poprzedza wiarę, poprzedza te dobre rzeczy, które Bóg dla nas przygotował, tak? Te wszystkie niezwykłe rzeczy pokuta wyprzedza. Więc z tych słów możemy od razu wnioskować, widzieć, tak, że to jest z jednej strony nakaz Jezusa, tak, że pokuta jest nakazem Jezusa, jest oczyszczeniem drogi dla Bożej wiary i jest warunkiem zmiany w naszym życiu. Ja mogę powiedzieć ze swojego życia, że dla mnie tak naprawdę, chociaż być może nie pamiętam do końca, bo nawróciłem się 28 lat temu, ale tak jak pamiętam to, co wtedy słyszałem, to raczej nikt mnie nie wzywał do pokuty. Z tego, co pamiętam, to ludzie mówili mi wtedy o Bożej miłości. O tym, że Bóg mnie kocha. I to było coś, co mnie po prostu przywiodło, co mnie przyciągnęło do naszego niebiańskiego taty i doprowadziło mnie faktycznie do miejsca pokuty, bo ja ewidentnie wtedy wprost wyznawałem swoje grzechy i nie tylko wyznawałem grzechy. Ja teraz powiem o tej pokucie, więc nie będę teraz wyprzedzał, ale faktycznie zdecydowanie przeszedłem tą drogę pokuty. Ale to nie było wystarczające. Tak, bo poza tym, że to jest faktycznie standard naszego codziennego życia, każdego dnia, to ja mogę powiedzieć, że miałem bardzo mocne doświadczenie 20 lat temu, dokładnie w 2001 roku, gdzie zaczęliśmy robić, Margarzy, organizować takie spotkania dla mężczyzn i jednym z tematem była pokuta i to dla mnie wtedy było bardzo mocne doświadczenie pokuty i bardzo mocna zmiana w życiu. Tak, kiedy usłyszałem takie wprost nauczanie, czym jest pokuta, jak ona jest ważna, czym się różni pokuta prawdziwa od pokuty fałszywej. W Nowym Testamencie na słowo pokuta używa się takie słowa jak epistrefo. One oznaczają zawrócić naokoło, odwrócić kogoś wokół. Tak? Ważne, żebyście kojarzyli te słowa, tak? Dlatego że my z jednej strony intuicyjnie czujemy pewne rzeczy, ale my też musimy mieć świadomość, rozważać to przed Bogiem, czym to tak naprawdę jest. Metaneo, czyli poddać się zmianie w obrębie myślenia, uczuć, zmienić zdanie lub cel, zasadę albo praktykę. Metanoia to jest przemiana, zmiana. Czyli jeżeli mielibyśmy to zamknąć w jedną definicję, to pokuta, upamiętanie to jest odwrócenie się, zmienienie kierunku swojego życia. Marek ostatnio mówił o synu marnotrawnym podczas jednego z kazań. To jest ta historia, że nie będę jej oczywiście całej opowiadał, bo to jest jedna z częściej słyszanych historii, częściej opowiadanych. Na przykład Magda i Rysiek na pewno często tą historię opowiadają. Z całą pewnością.
Jak na to
wpadłeś. Ale z tej historii my doskonale widzimy, co to jest właśnie pokuta, tak? Że jest działanie, jest widoczna zmiana, jest porzucenie życia w grzechu, jest nawiązanie ponownie relacji z Ojcem, odnowienie przymierza i na koniec odzyskanie autorytetu, tak? To są te wszystkie rzeczy, które tam się dzieją. Bardzo lubię też jakby rozłożenie tej pokuty na takie czynniki pierwsze, tak? Na takie etapy pokuty, bo one dobrze pokazują, czym pokuta jest i czym nie jest, tak? Chciałem, żebyście byli skupieni, uważni, tak? Żebyście się nie wyłączyli, że to jest cały czas to samo, tylko żebyście uważnie tego wysłuchali. Pokuta to jest przekonanie o grzechu, tak? Czyli ja mam świadomość niewłaściwego postępowania, ale samo to nie jest jeszcze pokutą, tak? To jest początek, że ja wiem, że to, co robię, nie jest właściwe, tak? Potem jest chęć, pragnienie zmiany, tak? Czyli ja się nie godzę na ten stan rzeczy. Myślę sobie, nie, to jest złe. I to jest ważne w pokucie, ale to jeszcze nie jest pokuta, tak? To nie jest to, że ja już mam świadomość, że źle zrobiłem, nie godzę się na ten stan rzeczy, mówię, nie, to jest złe, tak? Wyznaję ten grzech Bogu. I to jest ekstremalnie ważne, bo o tym mówi Biblia, tak? Na przykład pierwszy list Jana, jeśli wyznajemy grzechy swoje, odpuści nam Bóg grzechy, tak? I oczyści nas z nieprawości. Ale to jeszcze ciągle nie jest koniec, tak? Wiem, że źle zrobiliśmy, chcemy to zmienić, wyznaliśmy to Bogu, ale Biblia idzie dalej i mówi w liście Jakuba 5,16 o otwartości życia, o jawności. Mówi, wyznawajcie grzechy jedni drugim, tak? Jak wiecie, ja lubię mówić o tym przekręceniu, to co my lubimy robić, tak? Pamiętacie to, że my lubimy wyznawać grzechy jedni drugich, tak? To jest takie bardzo fajne, przyjemne i łatwe do zrobienia, ale dużo trudniejsze jest wyznawanie grzechów jedni drugim, a to też jest element pokuty, tej otwartości, chociaż... Co ciekawe, ciągle samo chwalenie się grzechami nie jest jeszcze pokutą. Tak? Samo chwalenie się grzechami jeszcze nie jest pokutą. Tak? Czy ja mogę przejść te wszystkie kroki, dochodzę do miejsca, gdzie nie wiem, zaczynam się użalać nad sobą, jak ja jestem biedny grzesznik, jak ja źle robię, ja chcę to zmienić i ciągle jakoś gdzieś wyznaję tuż Bogu, wyznaję ludziom, a tak naprawdę do miejsca pokuty to wchodzimy wtedy, kiedy następuje ten element zmiany. Przyjmuję Bożą łaskę, przyjmuję Boże miłosierdzie i następuje zmiana. Odwracam się od tego, tak? Jest ten element nawrócenia, zmiany. Nie dlatego, że ja się koncentruję na sobie samym, bo dzisiaj takie czasy mamy, gdzie faktycznie to życie jest często bardzo egoistyczne i my dużo myślimy o sobie samym. Ale ja patrzę na krzyż, patrzę na Chrystusa i mówię, ta zmiana jest możliwa. Tak? Dzisiaj bardzo fajnie, Esterka, dzięki za to, co powiedziałaś z tą zasłoną. To jest też jedna z moich ulubionych ilustracji w Biblii, że ta zasłona się rozdziera od góry do dołu, że Bóg ją po prostu rozdziera i wpuszcza nas do tego miejsca najświętszego. I to jest właśnie to miejsce, kiedy mówimy, okej, to jest możliwe, bo Bóg to uczynił. Nie ze względu na to, jak ja jestem doskonały, jak ja jestem cudowny, ale ze względu na to, co Bóg uczynił, to jest możliwe. Jest możliwe, żeby wpuścić do tego miejsca najświętszego, żeby przyjąć tą łaskę. Mamy cudowny przykład w Biblii. Jeżeli macie swoje Biblię, to proszę otwórzcie na drugiej księdze Samuela. Otworzymy sobie na drugiej i pierwszej księdze Samuela.
Drugi?
Najpierw druga, tak. Rozdział 11. To jest taka historia, nie będę jej całej opowiadał, bo to też jest historia taka, którą doskonale większość z was zna. Jeżeli ktoś nie, to zachęcam do przestudiowania, poczytania. Ale jest tak, że Dawid zgrzeszył. Dawid, który jest cudownym człowiekiem, ma serce według Bożego serca, robi coś, co jest złe, co jest niewłaściwe. Tak? W czasie, kiedy królowie zwykli chodzić na wojnę, to jest 11 rozdział 2 Samuela. Kiedy królowie zwykli chodzić na wojnę, Dawid nie poszedł. Tak? Nie poszedł. No i efekt jest taki, że wypatrzył piękną kobietę, nie dość, że była piękna, to jeszcze była rozebrana i się kąpała i zaprosił ją do siebie, zgrzeszył. No w sumie nie jego wina. No. Zgrzeszył, zrobił źle. Zrobił źle. I teraz zobaczcie, co się wydarza, bo ten obraz jest naprawdę niezwykły, a szczególnie w zestawieniu za z kolejną historią, którą przeczytamy. Przychodzi do Dawida Natan. Ja kocham odważnych ludzi. Natan był odważnym człowiekiem. Był młodym prorokiem, tak? To nie był Samuel, który, no jeszcze, gdyby to jeszcze był Samuel, no to słuchajcie, Samuel to naprawdę miał prawo przyjść do Dawida. No kto jak kto, ale Samuel, on namaścił i Saula na króla, i Dawida namaścił na króla, mógł przyjść i go zrugać. Ale Natan, tak? Młody prorok, ale Bóg dał mu autorytet i Bóg dał mu odwagę. Ja kocham odważnych ludzi, którzy robią to, co powinni zrobić w posłuszeństwie Bogu. Natan był posłuszny. Przyszedł do Dawida, mógł umrzeć, mógł zginąć. Naprawdę, mógł skończyć, tak się czasami kończyło. Jeżeli ktoś był nie w zły sposób, poszedł do króla i powiedział nie to, co trzeba, to tracił głowę. I on poszedł do Dawida i opowiada mu historię, tak, że było dwóch ludzi, jeden bogaty, drugi biedny, jeden miał pełno owiec i kóz i wszystkiego, drugi miał tylko jedną małą owieczkę. I kiedy do tego bogatego przychodzi przyjaciel, to on bierze od tego biednego, bierze tą owieczkę, zażyna ją, przygotowuje na, jako posiłek. Dawid, jak pamiętacie, jest wściekły, mówi zabić go, on powinien ukarać go śmiercią. Jak on mógł to zrobić? I padają wtedy słowa Natana, bardzo odważne. Mówi, ty jesteś tym mężem. Mówi do Dawida, ty jesteś tym mężem. I to, co się dzieje w tym momencie, to u Dawida pojawia się właśnie pokuta. Dawid mówi od razu tak, zgrzeszyłem wobec Pana. Zgrzeszyłem wobec Pana. On już oczywiście nie jest w stanie w tym momencie odwrócić tamtej sytuacji całej, tak? Z grzechem z Batszebą, z zabiciem Uriasza i męża, tak? On nie jest w stanie tego odwrócić. Ale on wie, że zgrzeszył i jego serce jest takie, że wie, że on już tego nie powtórzy więcej. Tak? To jest ta zmiana. A teraz dla porównania druga historia. 1 Samuela 10 rozdział. Nie, przepraszam. 1 Samuela 15 rozdział. I tutaj mamy historię Saula. I to jest dla mnie jest fascynujące, że historia z jednej strony wydawałaby się podobna, czyli że jest nieposłuszeństwo. Tak? Tutaj było nieposłuszeństwo Dawida, tutaj jest nieposłuszeństwo Saula. Ale Saul w momencie, kiedy dokonuje tego czynu, tak? Czyli miał znów nie chce opowiadać całej historii. Zachęcam was do postudiowania. 15 rozdział pierwszej księgi Samuela. Kiedy było wyraźne wskazanie od Boga, zabijesz wszystkich. On postanawia zachować. Tak? I kiedy przychodzi Saul i słyszy beczenie owiec i pyta, no dobrze, ale co to tam, czy zrobiłeś to, co pan powiedział? Tak, tak, oczywiście. Melduje tak wykonanie zadania, wszystko jest zrobione. Ale mówi, dobrze, ale czy to beczenie owiec, czy nie świadczy o tym jednak, że ty tego nie zrobiłeś? No nie, 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 my tutaj zachowaliśmy to, co najlepsze, tak, po to, żeby złożyć to w ofierze Bogu, tak? Jakby tłumaczy swoje dobre intencje i Samuel już mu jakby wskazuje wyraźnie, nie, to było miejsce nieposłuszeństwa. A Saul w przeciwieństwie do Dawida nie wchodzi od razu w miejsce powiedzenia, nie, to był grzech, tylko on cały czas się tłumaczy. On cały czas szuka wyjaśnienia, wytłumaczenia. Nie wiem, czy wam to brzmi znajomo czasami w naszym życiu. Jak gdzieś zabrniemy w jakieś miejsce, które wiemy, że nie jest tym miejscem, które Bóg dla nas ma, ale gdzieś szukamy jakiegoś wytłumaczenia. Zamiast od razu wejść do miejsca pokuty, to brniemy jeszcze czasami w to i szukamy jakiegoś miejsca, jak to wytłumaczyć, tak? W jaki sposób. I dopiero wtedy, kiedy Samuel wyraźnie mówi, czy takie Pan ma upodobanie w całopaleniach i rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana, oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tuż barani, gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził tobą i nie będziesz królem. I dopiero wtedy Saul mówi do Samuela, zgrzeszyłem, gdyż przekroczyłem rozkaz Pana i słowo twoje. On mówi te same słowa, które mówi Dawid. Ale Dawidowi zostało wybaczone. A Saulowi nie. Bo było inne serce. Dawid kiedy tylko doszedł do tego miejsca zrozumienia tego, on postanawia rzeczy zmienić natychmiast, nie tłumaczy się. Nie kombinuje, nie tłumaczy, tak? Jak tutaj pięknie od razu powiedzieliście, że w sumie to nie jego wina. On też mógł tak powiedzieć. Ale Natan, no w sumie to nie jest moja wina. Jakby tak spróbować spojrzeć na to obiektywnie, no to co ja miałem zrobić? Tak? Nie mógł tłumaczyć, no nie wiedziałem. Jestem królem. Jakbym mógł szukać mnóstwo wymówek. On nie szuka żadnej wymówki. Żadnej. Natychmiast, kiedy tylko do niego dociera, to mówi, zgrzeszyłem. Od razu. Saul szuka wytłumaczenia. Szuka, kiedy już jest przyparty do ściany, kiedy już nie może dalej, kiedy wie już, że nie wytłumaczy się z tego i kiedy słyszy, nie, koniec, nie będziesz królem w ogóle. To wtedy nagle, no nie, ja chcę być królem. Dobrze, zgrzeszyłem. To jest w porządku, jak tak powiem, tak? Czy to wystarczy? Czy jeszcze coś więcej, tak? Zgrzeszyłem. Tak? To nie jest postawa serca. I to doskonale widać w drugiej historii, w której Saul się znalazł i to był jego drugi bardzo poważny błąd. 1 Samuela 10, potem 13 rozdział. W 10, w 8 wersecie dostaje bardzo wyraźną wskazówkę od Samuela. Mówi, że zejdziesz przede mną do Gilgal, ja stąpię do ciebie, aby złożyć ofiary całopalne i rzeźne ofiary pojednania. Przez 7 dni będziesz czekał, aż ja przyjdę do ciebie i potem ci się objawię, co masz czynić. Dostaje bardzo wyraźną wskazówkę. Idziesz do Gilgal, czekasz tam 7 dni, ja przyjdę 7 dnia. Pamiętacie, co zrobił Saul? Zaczyna się gromadzić wojsko filistyńskie. Jest ich dużo więcej niż wojowników Izraela. Wojsko Izraela przestraszone tym, co się dzieje, chowają się po różnych jakichś tam norach, jaskiniach, kryjówka się chowają. On zostaje z coraz mniejszą liczbą żołnierzy. Robi się niefajnie. Przeważające siły wroga. Mija 1 dzień, 2 dzień, 3 dzień. 4 dzień, Samuela nie ma, 5 dzień, jest 6 dzień, jest 7 dzień i cały czas Samuela nie ma. I Saul mówi, no nie, słuchajcie, no ja muszę wziąć sprawę w swoje ręce, tak być nie może. Ale da się to jeszcze naprawić. Zawsze było całopalenie i potem już było dobrze, Bóg był z nami, tak? I złożył ofiarę całopalną, a Bóg jest bardzo zazdrosny o kapłaństwo. Złożył ofiarę całopalną, był nieposłuszny Bogu w tym, co zrobił. I w tym momencie przychodzi Dawid. Nie Dawid, tylko Samuel. W tym momencie przychodzi Samuel. I mówi, co uczyniłeś? Ja mówię, no pomyślałem, tłumaczy się Saul, pomyślałem, że Filistyńczycy wkrótce ruszą, tak? A ja nie zdążyłem pozyskać łaski przed obliczem pańskim. Ośmieliłem się przeto złożyć ofiarę całopalną. Wtedy rzekł Samuel do Saula, popełniłeś głupstwo. Gdybyś był dochował przykazania Pana Boga Twego, które On Ci nadał, Pan byłby utwierdził królestwo Twoje nad Izraelem na wieki, lecz teraz królestwo Twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według swojego serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem za to, że nie dochowałeś tego, co Ci Pan rozkazał. Tak, to jest 13 rozdział pierwszej księgi Samuela. Saul nie był tego samego pokroju człowiekiem, co Dawid, jeżeli chodzi o pokutowanie. I dlatego jego słowa zgrzeszyłem nie były tym samym, co mówił Dawid. Dlatego to, co mówiłem wcześniej o tych etapach. Samo to, że ja powiem przed Bogiem, ja to robiłem 20 lat temu, to, co mówiłem wam przed tym spotkaniem dla mężczyzn. Kiedy grzeszyłem, ja wiedziałem, że będę grzeszył dalej. W takim jakimś akcie desperacji mówiłem, Boże, wiem, że zgrzeszyłem. Ale nie szła za tym zmiana. A to, czego Bóg oczekuje, jeżeli chodzi o prawdziwą pokutę, to, że my w posłuszeństwie nie tylko zrozumiemy, że robimy źle, nie tylko będziemy z obrzydzeniem patrzeć na ten grzech, nie tylko wyznamy go Bogu i będziemy jawni z tym przed ludźmi, ale my jeszcze dokonamy tego w zaufaniu Bogu, w poleganiu na Nim, na Jego łasce, na krwi Jezusa, która została przelana na krzyżu, my dokonamy zmiany w naszym życiu. Nawrócenia, odwrócenia się. I to jest dopiero miejsce pokuty. Tak? I to jest dopiero miejsce pokuty. I to jest to miejsce wolności, do której nas Bóg wprowadza. Bo inaczej my się ciągle zmagamy. My cały czas, każdego dnia się budzimy i już rano mamy świadomość, że znowu będę się zmagał z tymi samymi grzechami, z tymi samymi rzeczami. A jeżeli ja wchodzę do miejsca wolności, które Bóg dla mnie przygotował. Miejsca wolności, za które On zapłacił cenę. Tak? I nauczył mnie życia w posłuszeństwie. Tak? I tak jak Dawid. Że ja mogę każdego dnia wstawać rano i powiedzieć: chwal duszo moja Pana. I wszystko, co we mnie, imieniu Jemu Świętemu, Twojemu Świętemu, niech wszystko chwali Ciebie, Boże. Bo ja wiem, że dzisiaj, tak jak każdego dnia, ja chcę być posłuszny Tobie i będę dzięki Twojej łasce, będę posłuszny Tobie. I że jest możliwe chodzić w tym każdego dnia. Że to nie jest zbyt ciężkie. Trudne rzeczy, ja wiem. To nie jest takie przyjemne, ale pokuta jest niezwykle ważna dla nas, bo inaczej nie będziemy chodzili w wolności. Inaczej nie będziemy chodzili w wolności. Czyli pokuta to jest prawdziwe, szczere nawrócenie. Ono zawsze poprzedza wiarę, tak? Wyrzuty sumienia nie są jeszcze nawróceniem. Religijne praktyki nie są pokutą. Tak? Odmawianie różańców, tak zwanych zdrowasiek i ojcze nasz i tak dalej. To pamiętacie, tak? Że w spowiedzi się dostawało pokutę. Że trzeba było ileś razy tam się pomodlić jakąś modlitwą. Taka praktyka religijna nie jest pokutą, bo ona nie jest zmianą zachowania. Ona nie jest zmianą kierunku. Nawrócenie jest zmianą myślenia, odwróceniem się od grzechu do Boga. Pamiętacie, ostatnio, kiedy mówiłem o tym, że czasami my potrzebujemy w naszym życiu zatrzymać się, żeby zobaczyć, jaką historię maluje nasze życie. Pamiętacie to? I że to zmienia rzeczy. Kiedy my nie brniemy w to, co robimy, tylko zatrzymujemy się na moment, mówimy, no dobrze, to jeżeli ja dalej będę robił to, co robię, to jaką historię moje życie namaluje? Tym miejscem zatrzymania się jest właśnie pokuta. Kiedy ja się zatrzymuję, i myślę sobie, okej, dobrze, ale czy ja żyję w posłuszeństwie? Bo jeżeli nie, to żyję w grzechu. Czy ja żyję w posłuszeństwie wobec Boga? Tak? I ten moment zatrzymania się jest miejscem pokuty, miejscem, szansą na to, żeby rzeczy zmienić. Bardzo fajna definicja jest na portalu Jezus, definicja pokuty, jeszcze sobie znalazłem. Jest powiedziane, że oczywiście tam jest fajnie tak też napisane właśnie, żeby osiągnąć Boże przebaczenie grzechów, musimy pokutować i wierzyć zgodnie z pierwszym rozdziałem Ewangelii Marka, to co czytaliśmy. I jest powiedziane, że pokuta prowadząca do życia jest doświadczeniem zbawiającej łaski, dzięki której grzesznik uświadamia sobie swoją winę, chwyta się Bożego miłosierdzia w Chrystusie i w smutku oraz nienawiści do swojego grzechu odwraca się od niego, zwracając się do Boga, pragnąc okazywać mu posłuszeństwo. Takie bardzo obrazowe, ale fajne, tak? Takim smutku i nienawiści do grzechu. Odwracam się od tego, a zwracam się do miłującego, kochającego Boga. Wiara jest zwróceniem się do Chrystusa przedstawionego w Ewangelii, jest spoglądaniem na Chrystusa, naśladowaniem Go i chronieniem się w Nim. I padają takie mocne pytania po tym, tak? To jest taki portal, jak się mówi, ewangelizacyjny, który ma docierać do różnych ludzi, tych, którzy jeszcze też dzisiaj nie pokutowali, nie znają Boga i zadają takie, ale to są też pytania, myślę, że dla nas, jako dla Kościoła, nie tylko dla tych osób, które są poza Kościołem. Mocne pytania, czy pokutujesz i wierzysz? Jeśli wyznajesz, że tak, to czy możesz potwierdzić prawdziwość tego wyznania? Nie przez doskonałe życie, ale przez życie w zamierzonym posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi. Czy potrafisz udowodnić, że jesteś chrześcijaninem? Słuchajcie, są tak mocne pytania. Czy potrafisz udowodnić, że jesteś chrześcijaninem? Czy twoje życie przynosi owoc pokuty i wiary? Czy treścią twojego życia jest przywiązanie do Chrystusa i posłuszeństwo Chrystusowi i wyznawanie Chrystusa? Czy twoje zachowanie świadczy o tym, że idziesz Jego drogą? Jeżeli tak, to mimo nieuniknionych upadków będziesz mógł wyznać, tak, Chrystus jest moim życiem. Pokuta zdecydowanie wpływa na naszą wieczność. Ja muszę na chwilę odłożyć mikrofon, ale może będzie mnie słychać. Przygotowałem sobie tutaj taki... Specjalnie chciałem długo narysować, bo to jest wieczność. Tak, to jest wieczność, to jest linia. Jak wiecie, pamiętacie z matematyki, ona nie ma początku, nie ma końca, prawda? Tak? Więc to jest wieczność. Tak? Ta kropka tutaj narysowana, to jest nasze życie. Tak? Tak naprawdę miałem pierwszą myśl taką, żeby zrobić to od jednego końca do drugiego. To jest wieczność. Ona nie ma końca, nie ma początku i nie ma końca. Tak? Nasze życie na tej linii, która jest wiecznością, to jest tylko kropeczka. Tak? To jest tylko kropeczka. To jest tak nic w porównaniu z całą tą wiecznością. A to, co robimy tutaj, dzisiaj, ma wpływ na tą wieczność. To, czy żyjemy w swoich grzechach uparcie, ciągle, próbując tak jak Saul tłumaczyć się, że Boże, wiesz, to może nie rozumiesz wszystkiego do końca, tu jest ciężko. Boże, tu się ciężko żyje. I szukanie usprawiedliwienia, szukanie wyjaśnienia, czy tak jak Dawid, od razu przychodzimy do miejsca pokuty i mówimy, nie, zmieniamy rzeczy. Zmieniamy, szukamy tego miejsca posłuszeństwa. To ma wpływ na naszą wieczność. W tym czasie tej jednej kropeczki w całej tej długiej wieczności. Ale więcej, to nie tylko ma wpływ na nasze życie, ale to ma też wpływ na innych. I przechodzimy do tej drugiej części, tak? Bo pierwsza część to była, i to jest najważniejsza część, bo bez tego to już dalej nie pójdziemy. Jak nie będzie tego momentu, zawróć. Tak? Nie tylko myśl o swoich grzechach i lamentuj, ale zawróć w Jego łasce, z Jego pomocą, zawróć. Jak nie będzie tego elementu, nie pójdziemy dalej, ale jeżeli jest ten element, to możemy z uśmiechem na ustach pójść dalej, a dalej to jest wpływanie w czasie tej kropeczki, tak? W czasie tej jednej kropeczki, która tutaj jest, wpływanie też na wieczność innych ludzi. Bo to jest nasz przywilej niezwykły, który mamy, że my możemy wpływać w tym samym czasie, kiedy my tutaj sobie żyjemy, przez tą chwilę, przez ten moment, kiedy żyjemy, możemy wpływać na ludzi w wieczności. W Rzymian, w pierwszym rozdziale, w piątym rozdziale jest powiedziane, że to jest nasze powołanie, że mamy przyprowadzać do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Tak, to jest takie mocne słowo do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. W Nowym Testamencie, w tłumaczeniu Davida Sterna, w tym z komentarzem żydowskim, tam jest powiedziane posłuszeństwo wynikające z ufności. I to jest fajne, to już inaczej brzmi. Tak? Mamy przyprowadzać narody do posłuszeństwa wynikającego z ufności, z zaufania. Ja nie chcę teraz powtarzać całego kazania, które mówiłem 31 stycznia w Elblągu. Jestem. Jeżeli nie słuchaliście, to zachęcam was do posłuchania. Jest na Facebooku. Ale powiem jedną krótką rzecz z tego, bo to było, jakby jest ważne w kontekście tego, co teraz mówię. Nasze zwiastowanie nie jest, bo to niestety czasami tak wygląda. To ostatnio też wam mówiłem. Taki próba uderzania kogoś Biblią po głowie. Ale to jest pokazywanie zaufania, miejsca zaufania. W Judy w trzecim rozdziale jest powiedziane, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Tak? Abyście podjęli walkę o wiarę. Znowu tutaj w tym Nowym Testamencie z komentarzem żydowskim to jest tak fajnie przetłumaczone, zachęcić was do wytrwałej, żarliwej walki o wiarę, która raz na zawsze została przekazana ludowi Bożemu. Tak? To ma być naprawdę nasza żarliwość w tej walce. I teraz o co my walczymy? No bo jeżeli mamy walczyć, musimy wiedzieć o co. Tak? Żeby mieć pewność, że o dobre rzeczy walczymy, żeby znowu się gdzieś nie rozminąć. I tutaj jest powiedziane, że mamy rozpocząć walkę o wiarę. I to słowo wiara to jest użyte słowo pistis greckie, to jest hebrajskie emuna, które pamiętacie z seminarium z Izajaszem Ami, pewnie ci co byli, i łacińskie fides. I to słowo pistis greckie, ten termin tłumaczony na wiarę, nigdy nie ogranicza się do wiary w coś. Tylko nawet jeżeli to jest bardzo gorliwe, nawet jeżeli to jest takie naprawdę bardzo emocjonalne i gorliwe, to jest zawsze zaufanie komuś. To słowo pistis takie niesie w sobie znaczenie, tak? Odnosi się to zawsze do takiej relacji osobowej. Ja ufam komuś. Czyli jeżeli jest napisane podejmij walkę o wiarę, to jest powiedziane podejmij walkę o twoją relację z Bogiem, tak? Żeby mu ufać. Żeby mu ufać. To jest ta walka o wiarę, tak? To jest to zaufanie. Cudownie jest to opisane przez C.S. Lewisa w książce Opowieści z Narni. Przynajmniej część z was na pewno zna te książki. W książce Książę Kaspian jest taka historia, która to doskonale obrazuje. Tam jest taki moment, kiedy Lucja spotyka Aslana i dostaje zadanie. I słuchajcie, i to jest trochę tak jak to nasze głoszenie Ewangelii. Ona dostaje od Aslana zadanie, że ma pójść, obudzić innych, starszych od niej jeszcze na dodatek, jak ktoś ma rodzeństwo mocne starsze, to wie, jak to tam wygląda w relacjach autorytecie i tak dalej. Ma obudzić starsze rodzeństwo, innych ludzi ma obudzić i powiedzieć im, że droga, którą idą, jest niewłaściwa. Że Aslan jej powiedział, że lepsza jest inna droga. I to nie jest łatwe, bo naturalnie i racjonalnie wydaje się, że droga, którą obrali, jest super. Jest najszybsza, najbezpieczniejsza, najlepsza. Tak obiektywnie. A to, co ona proponuje, to wygląda trochę takie dziwactwo. I ona zaczyna ich przekonywać. I oni nie bardzo chcą w to uwierzyć. I w końcu pojawia się ktoś, Edmund, który nie tyle uwierzył w to, że ona mówi prawdę. Nie tyle uwierzył w Aslana, ale zaufał jej. Powiedział, dobrze, ja ci ufam. Jeszcze nie był w tym miejscu, że był pewny, tak, Aslan faktycznie to powiedział, ale pojawiło się już zaufanie, tak, dobrze, okej. I oni zaczynają iść tą drogą. I z czasem kolejne osoby zaczynają widzieć Aslana i widzieć to, że faktycznie ta droga była najlepsza. I to jest bardzo fajny obraz o tej właśnie naturze tego pistis, tego słowa wiara i zaufanie, tak? Kiedy po pierwsze pojawia się to zaufanie do osoby, do Łucji. Potem pojawia się moment, kiedy trzeba zawiesić nasze własne sądy, poglądy, opinie na kołku i powiedzieć, dobrze, okej, my byśmy tak zrobili, ale tak nie zrobimy ze względu na zaufanie do kogoś, zrobimy inaczej. A na koniec dopiero to wszystko przekształca się w widzenie, że już wiem, tak? Że już wiem, że tak jest. Wracając do tej anegdoty, którą opowiadałem na początku o tych butach. W Efezjan 6 rozdziale 15 wersecie jest napisane tak, że mamy mieć buty gotowości do zwiastowania Ewangelii. Nie jednego buta, ale buta. Dlaczego nie jednego? To dobrze tłumaczy ten werset w tłumaczeniu w Biblii Amplified, tej wzmocnionej. Tam jest powiedziane tak, bo normalnie jest w tym wersecie napisane, że mamy obuć buty, żeby być gotowym tak do zwiastowania Ewangelii pokoju. A tam jest powiedziane, że mamy obuć stopy, przygotowując się do głoszenia Ewangelii pokoju. I jest dalej takie rozszerzenie tego znaczenia, aby ze stabilną postawą, szybkością i gotowością, jaką daje dobra nowina, stawić czoła wrogowi. Tym wrogiem nie jest oczywiście ta osoba, do której ja mówię, żeby nie było żadnej wątpliwości. Ale jeżeli ja mam jeden but, spróbujcie pobiegać w jednym bucie, a w dwóch. Tak? Kiedy mamy bardziej stabilną postawę, kiedy szybciej wystartujemy, kiedy szybciej będziemy biegli, kiedy będziemy bardziej gotowi, bardziej sprawni. Więc słowo nas zachęca, żebyśmy mieli buty gotowości do zwiastowania Ewangelii. Nie jeden but, ale dwa buty. A tak już żartobliwie, to pomyślałem sobie, że to jest w ogóle fantastyczna okazja do tego, żeby głosić Ewangelię. Jeździć w autobusie z jednym butem na nodze. I pewnie zawsze się znajdzie ktoś, jak ten pan się dosiądzie i powie, synu, córko, zgubiłeś jeden but. A ty mu powiesz, nie, ja po prostu nie zawsze jeszcze jestem do końca gotowy, żeby głosić Ewangelię, więc na razie zakładam jeden but, ale jak pan pozwoli, to ja spróbuję i już możesz głosić. Ale to tak żartobliwie, taki pomysł mi przyszedł do głowy.
Który masz ochotę zastosować?
A, Marek już mnie zna trochę. Więc to jest ten drugi element. Tak? Mów. Kiedy zawróciłem sam, kiedy odnalazłem się w tej relacji z Bogiem, kiedy zostawiłem te swoje grzechy i mówię do ludzi, ale czy to jest koniec? Nie. To trzecie słowo, które Bóg mi dał na dzisiaj, to jest wprowadzaj. I pewnie już zaczyna wam się kojarzyć, co tam dalej może nastąpić. Biblia tak naprawdę do czego nas zachęca, to nie tylko, żeby ludziom powiedzieć Ewangelię i zostawić, tylko żeby ich prowadzić w uczniostwie. Tak? I to jest kolejny element, niezwykle ważny. Czym jest uczniostwo? No, przede wszystkim to jest uczenie się. I uczenie innych. Tak? To ze samego słowa wynika. Tak? My naśladujemy Jezusa, jesteśmy chrześcijanami, tak? Chrystianami, bo idziemy za Chrystusem, naśladujemy Go. I uczniostwo to jest wyposażanie i wprowadzanie. Tak? Czyli ja kogoś wyposażam w to, co potrzebuję. No słuchajcie, głupotą by było wzięcie człowieka, powiedzieć, słuchaj, zbuduj mi dom, ale nie dam ci żadnych narzędzi. Tak? Ktoś zatrudnił pracowników i mówi, ja ci nie dam narzędzi, których potrzebujesz, ale zbuduj mi dom. No to by było głupotą. My wyposażamy, dajemy to, co jest potrzebne do wypełnienia zadania. Ale dalej nie mówimy tylko, zostawiamy, dobrze, to masz już narzędzia, tylko my wprowadzamy. Idziemy razem z kimś, wchodzimy, robimy to razem z nim. Zresztą tak zawsze się odbywało uczenie, że były te wszystkie cechy, gdzie młody rzemieślnik praktykował, tak, przyglądał się, był, zamiatał na początku. Potem miał szansę dotknąć jakiegoś narzędzia, tak, i powoli się uczył, tak. I to jest właśnie to wprowadzanie. Więc my możemy zdecydować, tak, tak jak Chrystus zdecydował, tak, Paweł napisał, bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Jezus powołał uczniów, zdecydował się wybrać ich, być z nimi. Paweł mówi, bądźcie naśladowcami moimi, bo ja naśladuję Chrystusa. I teraz Bóg zadaje tobie pytanie. Kogo ty wybierasz? Do tego, żeby go prowadzić. Czy jesteś gotów? I to nie musi być cały naród. Wiecie, Jezus wybrał sobie 12. I teraz, czy jesteś gotów w świadomy sposób, nie przypadkowo, ale w świadomy sposób wybrać sobie grupę ludzi, na których będziesz miał wpływ? Może już tak jest dzisiaj. Może masz ludzi, na których masz wpływ. Pierwsza rzecz, która mi przyszła od razu, to jest, czy masz wpływ, to jest do części z was, którzy macie dzieci, czy masz wpływ na swoje dzieci? Tak? Jaki to jest wpływ? Czy czytasz z nimi słowo? Czy modlisz się z nimi? Czy rozmawiasz z nimi w ten sposób, żeby uczyć ich Bożych dróg? Czy dajesz im dobry przykład swoim życiem? Czy cieszyłbyś się, żeby byli tacy jak ty? Czy dla nich chrześcijaństwo to jest to niedzielne spotkanie, kiedy przychodzą? Czy każdego dnia w świadomy sposób prowadzisz ich? Że jeżeli oni przychodzą tutaj, to dla nich jest to normalny element codziennego życia. To nie jest nagle wow. Powiedziałem, że wrócę do tego tematu budowania relacji z dziećmi. Jeżeli powiesz, że nie masz dzieci, to nic nie szkodzi. Tutaj jest dużo dzieci. Możesz budować relacje z nimi. My mieliśmy wczoraj spotkanie służby wśród dzieci. Ja bardzo lubię te spotkania, kocham je naprawdę. Dużo rozmawialiśmy, mamy ciągle mnóstwo pomysłów i ciągle za mało czasu na tych spotkaniach. Możesz w świadomy sposób budować relacje z nimi, poznać je, dowiedzieć się, jak mają na imię, co lubią i starać się mieć wpływ na ich życie. Się zbliżam powoli do końca. Może poproszę w ogóle już zespół muzyków, żebyście się przygotowywali. Nie wiem, która jest godzina w ogóle, bo nie ma tego zegara. O, dobra jest. Kilka historii jeszcze wam opowiem. Takich mi się przypomniało, kiedy przygotowywałem te rzeczy, o wpływie na innych ludzi. Takim bardzo świadomym wpływie. Czytam sobie aktualnie książkę cały czas Zwiadowcy, drużyna z Jasiem, więc różne przykłady wam opowiadam z tych książek. Ale to jest dobra seria, naprawdę. John Flanagan zrobił dobrą robotę pisząc te książki. Ostatnio w ogóle to wam zupełnie na marginesie powiem. Byłem zafascynowany jedną historią i to, jak Bóg szybko pozwolił mi tego użyć. To jest w ogóle fajne. A to jeszcze świadectwo wam jedno powiem też, takie króciutkie od razu. Dwa dni temu rozmawialiśmy z żoną moją, Aneczką, na temat tego, że warto byłoby przyciąć czubki brzoz. Mamy takie 3 brzozy w rogu działki. Ale tak, wejść tam się nie wejdzie, bo to jest drzewo kruche, cienkie. Drabiny takiej wysokiej nie mamy, żeby tam przystawić. A jak puścimy samopas, to ona wyrośnie w kosmos i potem to już ciężko nad nią zapanować. Więc dobrze byłoby tak przyciąć, żeby ją jakoś prowadzić. No i tak sobie o tym rozmawiamy, tak myślę, no tak, no zawsze da się, można wezwać ekipę, no ale to jest jednak tak do takich 3 drzewek, a ja wiem, że jak taki samochód wynająć, przyjechać, no to parę stówek trzeba zapłacić, żeby taki samochód zechciał przyjechać. To jest jedno drzewo, czy 3, czy 10, to nie ma znaczenia, jest koszt przyjazdu. Wczoraj rano wychodzimy tak sobie wcześniej na spacerek, na naszej ulicy stoi samochód z koszem i podcina czubki drzewu sąsiada. Myślę, Boże, niesamowite. Wczoraj o tym rozmawialiśmy. Biegnę do nich szybko. No i mamy już załatwione, już czubki drzew są przycięte. Samochód się znalazł na ulicy. I tak samo z tą historią. Kiedy przeczytałem historię, taką trudną historię, nie będę zdradzał szczegółów, bo to, żeby nie spoilerować. ale tak bardzo oględnie mówiąc, młody człowiek, bardzo młody, zakochał się straszliwie w młodej, pięknej dziewczynie. No bez, po prostu granicznie, totalnie po prostu był gotów zmienić miejsce zamieszkania, nigdy nie wrócić do swojego ojczystego miejsca, bo jeżeli by z nią został, to już by nie mógł. Totalnie zakochany. I dziewczyna umiera, ginie w walce. Słuchajcie, ile bólu, on to jest pisarz, on potrafi to opisać, naprawdę ile bólu w tym młodym człowieku, i on wraca do tej swojej ojczyzny totalnie zniszczony i idzie tam do, po jakimś czasie, do kobiety, która wiele lat wcześniej straciła swojego męża, który zginął w walce, i mówi: powiedz mi, jak sobie dać z tym radę, jak, w jaki sposób? Ona mówi: a powiedz mi, czy wolałbyś jej nigdy nie spotkać? I on mówi: nie, absolutnie. To były cudowne chwile, ten czas, kiedy razem spotkaliśmy, te spacery na plaży. Mówi: z biegiem czasu będziesz coraz więcej pamiętał tych dobrych rzeczy, które się wydarzyły, a nie ten ból związany z tym, że ona zginęła. To pomyślałem sobie, jaka mądra rada tej kobiety. Ile mądrości w tym jest, żeby w taki sposób to pokazać. I słuchajcie, następnego dnia mam zbiórkę z moimi skautami, młodymi instruktorami, i mówię o fundamencie słowa. Jak ważne jest to, żeby mieć fundament słowa w życiu. A jeden mówi: druhu, ale fundament nie wystarczy. Ja mówię: a co masz na myśli? Mówi: od 5 lat modlę się, chodzę do kościoła, czytam Biblię. I co z tego? Czy to cokolwiek pomogło? Mój dziadek umarł. Miał jeszcze żyć 3 miesiące, żył miesiąc. Nie zdążyłem się z nim pożegnać i umarł. Zanim się zdążyłem odezwać, to inni ci młodzi instruktorzy, nasi wędrownicy, którzy mają po 17-18 lat, oni sami dali mu niezwykłe odpowiedzi. Ja w ogóle byłem wdzięczny za to. To też jest tak naprawdę ten element uczniostwa. Jesteśmy ileś lat z nimi, uczymy ich, oni naśladują nas, patrzą na nasze życie, i w tym momencie, kiedy słyszą swojego kolegę, który wylewa swoje cierpienie, po prostu ból swojego serca, oni sami dali mu odpowiedzi. Ale ja na koniec przypomniałem sobie to, że dzień wcześniej to czytałem, i zadałem mu to pytanie. I mówię: Boże, dzięki, po prostu przygotowałeś mnie do tego, dałeś mi dobry przykład, dobrą rzecz. I Bóg w ten sposób działa, że On jest cały czas, żeby was prowadzić, pomagać w takich sytuacjach. I w tej książce właśnie, Drużyna, jest taki człowiek, który się nazywa Torn, nie Tor, żeby nie pomylić. Znów, nie będę całej historii opowiadał, ale rozjechało mu się życie totalnie. Przez długi czas, przez wiele lat był skończonym pijakiem, łajdakiem. Jego życie było po prostu w gruzach totalnych. I pojawia się młody człowiek, który postanawia pomóc mu wyjść z tego. I znów nie chcę spoilerować, opowiadać całej historii, ale efekt jest taki ostatecznie, że on wychodzi z tego swojego nałogu, ale co więcej, on staje się autorytetem dla grupy bardzo młodych ludzi, których uczy, prowadzi. Oni wszyscy się sami nazywają wyrzutkami, bo kiedy były tworzone drużyny, nikt ich nie chciał. Pamiętacie, jak kiedyś się grało w piłkę nożną? Wybierano do składów. Najgorzej miał ten, co zostawał ostatni. To byłem zawsze ja. Nigdy nie lubiłem grać w piłkę nożną, nie umiałem. Zawsze jak były składy, to już ktoś: no dobra, to już tak na koniec. Nikogo, na pewno nikogo nie ma, żadnej dziewczyny, nikogo nie. Dobra, chodź. I oni, nikt ich nie chciał w tej drużynie. Każdy wybierał sobie tego, a to by oni mówili, że to te wyrzutkowie. I on zaczyna ich uczyć, zaczyna ich prowadzić. Jak poczytacie tę książkę, to zobaczycie, co się wydarzyło, jak ogromny wpływ miał na ich życie. Jak młody człowiek, Stig, który był po prostu taki, że wystarczyło mu powiedzieć jedną negatywną rzecz i on od razu luta. Bez pytania. człowiek po prostu kłębek nerwów i emocji, nie dawał się... Jak ktoś chciał go pokonać, to wiedział, co zrobić. Wystarczy, że go zdenerwuje. I już miał go na talerzu od razu. I nagle staje się człowiekiem, który jest opanowany, który jest pewny siebie, który wie, co znaczy, wie, jaka jest jego siła, wie, jakie są jego mocne strony. Inny człowiek, który stracił ojca, ten też stracił zresztą ojca wcześniej, inaczej, jeden, drugi. I on staje się dla nich takim autorytetem zewnętrznym, ze względu na to, że nie mieli tych ojców. I on zaczyna ich prowadzić i uczyć. I to jest ten element właśnie uczniostwa, kiedy oni spędzają ze sobą mnóstwo czasu. Oni patrzą na niego. On korzysta, oni korzystają. Drugim takim obrazem, jeżeli nie oglądaliście jeszcze filmu Patrol, to wam polecam, taki film The Guardians, Patrol. I tam jest taki człowiek, Ben Randall, grany przez Kevina Costnera, i Jake Fisher, grany przez Ashtona Kutchera. Znowu, nie opowiadając całej historii, młody człowiek, który się pogubił totalnie w życiu. I poprzez takie dążenie do tego, żeby za wszelką cenę wygrywać, bić wszelkie rekordy, zmienić swój obraz samego siebie. I robi wszystko, żeby być najlepszym. I spotyka tego człowieka, który zaczyna mu pokazywać zupełnie inną stronę. Spędza z nimi czas. Znaczy z innymi też, bo tam jest taka szkoła. Ale szczególnie z nim, jakby go zauważa go. To są takie historie, które są znane, bo są z książek, z filmów, ale jest milion historii, które wy byście mogli opowiedzieć. Związane z waszymi działaniami różnymi, w waszym otoczeniu, tam gdzie jesteście, kiedy dosięgacie do ludzi, którzy są blisko. Tu widzimy różne rzeczy, które się dzieją, tak? Dzieci, które się pojawiają, których nie znamy, które są gdzieś z waszych okolic, które przyprowadzacie, żeby po prostu doświadczyły spotkania z Bogiem, żeby doświadczyły czegoś dobrego. Mamy wszystkich instruktorów harcerskich. Ja działam, więc kocham scouting, bo to też jest takie świadome wywieranie wpływu na młodych ludzi. Wszelkie grupy domowe, wszelkie rzeczy, które robicie. Jest milion możliwości, żeby w świadomy sposób, ze względu na to, co Bóg uczynił dla mnie, ze względu na to, że przeszedłem to miejsce nawrócenia, to miejsce zmiany, i że poszedłem w świadomy sposób i zaczynam wywierać w świadomy sposób, pamiętając o tym, że ta kropeczka tutaj to jest tak krótko. Dlatego jest powiedziane, że to jest nie czas, tak, żeby domy wykładać tafelkami. Tak, fajnie mieć tafelki w domu. Ale są rzeczy ważniejsze. Tak, są rzeczy ważniejsze. Są rzeczy, które mają wpływ na naszą wieczność i na wieczność innych ludzi. I pytanie, czy ty zechcesz? Czy zechcesz? Czy chcesz? Czy to oznacza cenę do zapłacenia? No tak. No tak. Bo wtedy nie masz czasu na inne rzeczy. Ale to jest coś, co daje mnóstwo radości. To daje mnóstwo radości, mnóstwo satysfakcji. Kiedy decydujesz się w świadomy sposób wywierać wpływ na innych ludzi. To nie muszą być wielkie rzeczy. Jestem ciekaw, czy ktoś z was pamięta Alberta McMackina? Ja go tu parę razy już wspominałem. Ktoś pamięta? Nadal nie pamiętacie. Cudownie, kocham was. To jest cudowne, że nie pamiętacie, bo to jest ciągle dobry przykład w takim razie. Ja go tutaj już przez te ostatnie lata wymieniałem chyba z 5 czy 7 razy. Ale ciągle go nie pamiętacie i bardzo dobrze. I bardzo dobrze, bo to wciąż jest dobry przykład. My czasami zatrzymujemy się w jakichś miejscach, bo mówimy, okej, ja nie jestem taki, bo mamy różne charaktery. Jesteśmy ekstrawertykami, introwertykami. Dla mnie im więcej ludzi, tym lepiej. Ja kocham być wśród ludzi. Ja jestem sangwinikiem i kocham być wśród ludzi. Ale nie wszyscy tacy są. Niektórzy, jak są wśród ludzi, cierpią. I to poważnie cierpią. Ale teraz to nie musi być tak, że ty się zmuszasz do tego, żeby pomimo twojego charakteru robić rzeczy, które są totalnie przeciwne. Po prostu, Boże, Zbyszek, ja muszę być tak jak Zbyszek. Założę jeden but, wsiądę do autobusu, ale będę się modlić, żeby nikt jednak nie zapytał, dlaczego mam jeden. nie musisz być taki. Możesz odnaleźć miejsce, robić takie rzeczy, które będą dla ciebie bezpieczne, będziesz się dobrze w tym czuł. Są kursy alfa, które są organizowane w prostych, małych, kameralnych warunkach. Możesz się zgłosić, żeby robić kawę, przygotowywać jedzenie, żeby modlić się w drugim pokoju o tych ludzi, którzy tam siedzą. Jest milion pomysłów. I taki pomysł miał Albert McMakin. Młody farmer. Nie wiem, czy młody w sumie. Kiedyś był młody. Nie wiem, czy w tej sytuacji był młody. Teraz sobie to uświadomiłem. Jakkolwiek. Bardzo chciał, żeby ludzie się nawracali, ale nie potrafił głosić Ewangelii. Nie wiedział, jak to robić. Ale pomyślał, że może zrobić jedną prostą rzecz. Może przywozić ludzi do kościoła, bo miał furgonetkę. I brał ludzi z okolicy i ich po prostu przywoził do kościoła. I teraz już pewnie się niektórym zaczyna już przypominać, już te kuleczki się zderzają. Pewnego razu znalazł jakiegoś młodego właśnie farmera, syna jakiegoś farmera. Nie chciał jeździć do kościoła, absolutnie wolał spotykać się z dziewczynami, nie chciał jeździć do kościoła. Ale był haczyk, powiedział, pozwolę ci poprowadzić furgonetkę. I na to go złapał. Mówi, jak tak, to pojadę. Pojechał do kościoła. Poznał Boga, jego życie się zmieniło. Ten człowiek to jest Billy Graham. Jeden z najbardziej znanych ewangelistów na świecie, jacy w ogóle byli. On głosił w jednym momencie do paru miliardów ludzi przez przekaz satelitarny. W jednej chwili do paru miliardów ludzi, którzy go słuchali. Był powiernikiem kilku prezydentów Stanów Zjednoczonych. Nawrócił się, bo Albert McMakin pozwolił mu poprowadzić furgonetkę. Więc może być jak Billy Graham. Możesz być jak Albert McMakin. Ale zdecyduj, że chcesz mieć wpływ na ludzi. Proszę, byście wstali. Będziemy już kończyć teraz naprawdę. Zawróć, mów i wprowadzaj. Ja chciałem, żebyśmy mogli się modlić. Ciebie, Marku, też poproszę o pomoc. Nie wiem, czy będziemy się modlić o was, czy z wami. Zaraz zobaczymy. Ale jeżeli w którejkolwiek z tych... Jeżeli w którymkolwiek z tych obszarów widzisz, że Bóg dzisiaj mówi do ciebie w szczególny sposób, to chcielibyśmy się modlić razem z tobą. Zastanawiam się, jak to zrobić. Ale może podzielimy się, bo tak myślałem, czy nie będzie to dla was dyskomfortem. A, ale co tam? Mówiąc brzydko, chrzanić komfort. Zróbmy tak. W tej części tutaj niech staną wszyscy ci, zostaną tam ci. Jeżeli ktoś nie chce się modlić, to będzie musiał pójść do tyłu. W tej części nikt nie wiedział komfortu. Słuchajcie, nikt nie wiedział teraz komfortu. W tej części staną ci, którzy, jeżeli słuchałeś dzisiaj tego i wiesz, że tak naprawdę dzisiaj to, co jest dla ciebie ważne, to jest pokuta. Z jakiegokolwiek powodu. Nie będziemy pytać, z czego chcesz pokutować. Ale jeżeli wiesz, że to jest coś, co po prostu dzisiaj ma dla ciebie znaczenie szczególne. Może jest coś grubego, a może nie jesteś jak ten, Janek, powiedziałeś, jak to bydle. Jakkolwiek, ale wiesz, że po prostu jest coś, co po prostu, że jest krok, który musisz wykonać. Że gdzieś są te wszystkie etapy pokuty, które są po kolei. Gdzieś na którymś momencie się zatrzymałeś. Może wiesz, że grzeszysz, nie chcesz, ale nigdy tego nie wyznałeś Bogu. Może nie wyznałeś tego ludziom, nie uczyniłeś tego jawnym, otwartym. A może uczyniłeś, ale nigdy tak naprawdę poważnie nie myślałeś o tym, żeby zaufać Bogu, przyjąć Jego łaskę i odwrócić rzeczy. Jeżeli to jesteś ty, to po prostu stań sobie w tamtej części. Jeżeli masz pragnienie, żeby mówić do ludzi, jakkolwiek, jeździć tym jednym bucie czy z dwoma butami, tymi tramwajami i robić cokolwiek. Może właśnie ci to bardzo dobrze wychodzi i chcesz po prostu, żeby Bóg cię jeszcze mocniej używał. A może nie wychodzi ci, a chcesz, żeby ci w jakiś sposób. Może szukać jakiegoś pomysłu. To tutaj bądź w tej części. A jeżeli chciałbyś prowadzić ludzi w uczniostwie w świadomy sposób. Chciałbyś mieć wpływ może na jedną, może na dwie, może na pięć, może na 12 osób. Chciałbyś mieć taki realny wpływ. I nie traktujesz tego w kategoriach takich, że to się szybko wydarzy już, dzisiaj. Tylko jesteś gotów powiedzieć, okej, ja mogę przez najbliższe lata spotykać się z kimś i cieszyć się z owoców, które będę widział za 2, 3, 5 lat, że rzeczy się zmieniły. To w tamtej części. Dobrze, to teraz jest ten moment, musicie iść. A wszystkie pozostałe osoby, nie uciekajcie z sali, bądźcie tam z tyłu, będziecie się modlić też. To chodź, Marku, dobra? Damy wam trochę chwilę. Jeszcze raz, tak? Pokuta, czyli zawróć, mów, wprowadzaj. Zawróć, mów, wprowadzaj. Niesamowite, jak jedna trzecia, jedna trzecia, jedna trzecia. Ciekawe to jest prawie. O, dobrze. Panie Boże, nasz kochany Tato w niebie. A, przepraszam jeszcze. Dzisiaj mamy czas online'owe. Najmocniej was przepraszam, wy przed kamerami. Zapomniałem o was zupełnie. Nie będę was dzielił na kuchnia, łazienka i przedpokój, bo to nie miałoby sensu. Ale tak mówiąc poważnie, to jest też do was faktycznie. Żebyście tego nie przegapili, tego momentu. To nie jest, nie kończymy transmisji jeszcze. Mam nadzieję, że Patryk nie skończył jeszcze transmisji. Jesteśmy cały czas. Więc ja powiem tak, potraktuj to poważnie. Potraktuj to poważnie jako wyzwanie. Jako taki głos, który Bóg kieruje do ciebie i mówi tak, dałem ci życie, albo chcę dać ci życie. Kocham to, że chodzisz do ludzi, ale chcę jeszcze, żebyś ich prowadził bardzo świadomie. Albo kocham, że ich prowadzisz, ale możesz mieć większy wpływ. Zobacz, co dzisiaj do ciebie najmocniej przemawia, co rezonuje w twoim sercu. I módl się teraz o to. Stań przed Bogiem, idź na kolana przed Nim i wołaj do Niego, módl się. O, nasz kochany Tato, my stajemy przed Tobą. Stajemy przed Tobą, Panie, w tych miejscach, w których jesteśmy dzisiaj, w tych grupach, tak jak stanęliśmy. Poddajemy siebie całkowicie Tobie, Panie. Prosimy, abyś Ty działał w naszych sercach. W każdym z tych obszarów. Panie, to Twoja dobroć prowadzi nas do upamiętania. To Duch Święty, Twój Duch, Panie, przekonuje nas o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. My sami nie jesteśmy w stanie tego wytworzyć, ale to Twoja dobroć prowadzi nas do tego. Ojcze, my modlimy się o każdą osobę, która w jakikolwiek sposób zmaga się z tematem pokuty, na którymkolwiek etapie tej pokuty. I modlimy się o to, Panie, żeby każda z tych osób doszła do tego momentu odwrócenia, momentu zmiany, momentu zaufania Tobie, zaufania łasce i miłosierdziu. Modlimy się, Panie, o zmianę, o zwycięstwo prawdziwe i trwałe. A przede wszystkim, Ojcze, ja modlę się o odwagę do otwartości przed innymi. Żebyśmy mieli odwagę do tego, żeby nie pozostawać w miejscu samotności, tylko żeby być otwartym, z tymi rzeczami otwartym, z naszymi grzechami, ułomnościami, zmaganiami, trudnościami, żeby być w miejscu otwartości przed innymi ludźmi. Ojcze, modlę się o odwagę do śmiałego zwiastowania Ewangelii, o pomysłowość, o takie dokładne Twoje prowadzenie. Modlę się o to, Panie, abyś nam pokazywał konkretnych ludzi w konkretnych sytuacjach, czasie. A przede wszystkim, Panie, kiedy my głosimy Twoje słowo, żebyś Ty wyciągał swoją rękę i czynił znaki i cuda, które będą potwierdzały to słowo. bo Ty zawsze tak robiłeś, Panie. Ty potwierdzasz Słowo znakami i cudami, które towarzyszą temu Słowu. I niech tak będzie, niech się dzieją rzeczy niezwykłe. Niech się dzieją rzeczy, które przechodzą nasze wyobrażenie. Panie, czyń to, co chcesz i tak, jak chcesz. I Panie, modlimy się o to, żebyśmy w świadomy sposób mieli wpływ na innych ludzi. Szukali w posłuszeństwie Tobie, w posłuszeństwie głosowi Twojego Ducha, który nas prowadzi. Żebyśmy szukali tych miejsc, w których mamy wpływ na innych ludzi. Kiedy możemy wykorzystać cały potencjał, który Ty nam, Panie, dajesz. Kiedy możemy wykorzystać nasze obdarowanie. Kiedy możemy wyposażać innych. Kiedy Ty możesz ich wyposażać, używając nas jako po prostu swoich narzędzi do tego. Żeby ich wyposażać i wprowadzać. Być z nimi, wchodzić z nimi. I dzieci, i dorosłych. Żebyśmy mieli wpływ na nasze dzieci. Żebyśmy mieli wpływ na ludzi, którzy nas otaczają. I żebyś, Panie, mógł w tym krótkim miejscu, kiedy jesteśmy, w całej wieczności, kiedy się znaleźliśmy tutaj, kiedy zaplanowałeś nasze pojawienie się na tej linii wieczności teraz, dzisiaj, tutaj, żebyśmy w tym miejscu mogli zmieniać rzeczy wieczności dla innych ludzi. I żeby zostawał w ten sposób trwały ślad. I żebyś zmieniał, Panie, społeczeństwa. Żebyś zmieniał społeczności. Żebyś w ten sposób zmieniał miasta, zmieniał kraje. Żebyś mogli narody przyprowadzać do posłuszeństwa właśnie w zaufaniu Tobie, w tej ufności pokładanej w Tobie.